Dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy czytają słowo. Amen?
Amen.
Czytamy? To jest łaska, prawda? Że możemy karmić się Jego słowem, możemy czytać, możemy poznawać Pana, zobaczyć to, jaki jest Jezus Chrystus, zobaczyć, jaki On jest naprawdę. Możemy poznawać Go, możemy widzieć, jak nauczał w niesamowity sposób nauczyć swoich uczniów. Możemy widzieć to, jak czynił cuda, niesamowite rzeczy. Możemy widzieć to, jak pochylał się nad grzesznikami. Możemy widzieć, jak okazywał miłosierdzie, współczucie. Jest niesamowite. Czytając słowo, widzimy, jak niesamowitą, wyjątkową osobą jest Jezus Chrystus. Ale kiedy patrzymy na życie apostołów, kiedy patrzymy na życie apostoła Piotra, apostoła Jana, Jakuba, innych apostołów, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy też, jak to byli ludzie, którzy byli pełni pasji dla Chrystusa. Jak to byli ludzie, którzy byli gotowi, żeby umrzeć dla Jezusa Chrystusa, byli gotowi poświęcić się całkowicie dla Niego. Zastanawiałem się nad tym, jak to jest, czy moje patrzenie się na osobę Jezusa Chrystusa jest takie samo, jak czy takie poznanie Jezusa Chrystusa jest takie samo, chociaż w jakimś stopniu, jak apostołów. Czy ja taki sam obraz Jezusa Chrystusa mam namalowany przed swoimi oczami? Czy jestem gotów poświęcić swoje życie całkowicie od A do Z dla imienia Pana Jezusa Chrystusa? Czy byłbym gotowy, tak jak apostołowie, umrzeć dla Pana Jezusa Chrystusa? Poświęcić całkowicie, aż do końca swoje życie? Wiecie, warto czasami zadawać sobie takie pytanie, czy moja wiara, moje patrzenie się, moja osobista relacja z moim Panem jest taka, że jestem gotów nie dbać o siebie, o swoje życie, ale poświęcić się dla imienia Jezusa Chrystusa. Wiecie, zadaję sobie w tym tygodniu takie pytanie, kim tak naprawdę jest Jezus? Gdzie czytam Ewangelię, wydaje mi się już, że poznałem Pana Jezusa Chrystusa, że wiem, jaki On jest, jaki niesamowity, ale coraz to nowsze rzeczy odkrywam i one pokazują, że ciągle się człowiek musi uczyć, ciągle musi Go poznawać, ciągle zobaczyć, jaki On jest niesamowity. I poznawanie Jego i zobaczenie, kim On jest naprawdę, jest rzeczą bardzo ważną w naszym życiu, kochani. Dlatego, że ono się wiąże z naszą decyzją za podążaniem, takim szczerym podążaniem za Chrystusem. Ono wiąże się też z taką prawdziwą relacją z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego, że jeśli poznałem kogoś, jeśli ten ktoś jest dla mnie niesamowity, to jestem gotów dla Niego poświęcić swoje życie. Jeśli nie znam kogoś, jeśli znam Go z opowieści tylko, znam Go z jakichś opowiadań, to podejrzewam, że może mnie zafascynuje ta osoba, ale nie będę gotów, żeby pójść za nią całym sercem, podążać za nią krok w krok, poświęcić swoje życie całkowicie dla Jezusa Chrystusa. Wiecie, ostatnio czytałem taką niesamowitą historię i chciałbym dzisiaj, żebyśmy ją przeczytali, chciałbym się tym podzielić. Historia, która jest zapisana w Ewangelii Marka w 4 rozdziale, naprawdę niesamowita historia. Ewangelia Marka, 4 rozdział i od 35 wersetu. Do 41. I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go ze sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi tak, iż łódź się już wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Ewangelista Marek mówi, że nastał owy dzień, owy wieczór. Jezus postanawia się przeprawić wraz z uczniami na drugą stronę jeziora. W tym momencie Jezus przybywał wraz z uczniami w Kafarnaum. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, przepraszam, kiedy byśmy się cofnęli, w 3 rozdziale, jak również w Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, który mówi dokładnie o tej samej historii. I widzimy Jezusa przebywającego w Kafarnaum, czyniącego wiele, wiele niesamowitych rzeczy, niesamowitych cudów. Widzimy o tym, jak Jezus uzdrawia w synagodze człowieka z uschłą ręką. Widzimy, jak uzdrawia sparaliżowanego sługę setnika. Jak na słowo ten sługa zostaje uzdrowiony. Odmienia całkowicie życie trędowatego, uzdrawiając go z śmiertelnej choroby. Uzdrawia teściową Piotra z gorączki. Uzdrawia paralityka, którego spuszczono przez powałę dachu przed Jezusa, człowieka, który nie może chodzić i nagle wstaje i chodzi. Ewangelista Mateusz też podaje, że przyprowadzono do Jezusa wielu, wielu opętanych. A On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Takie wydarzenia towarzyszyły, zanim Jezus się przeprawił wraz z swoimi uczniami. Ewangelista Marek znowu w 3 rozdziale mówi w 10 wersecie, że wielu uzdrowił. Wielu. To znaczy, to była jakaś tam liczba. Trudno powiedzieć jaka, ale jeżeli słowo wielu, no to nam się kojarzy to, że raczej sporo osób uzdrowił. Tak, iż wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do Jezusa, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. To jest niesamowite. I zobaczcie, że Jego uczniowie byli jakby świadkami tych wszystkich wydarzeń. Wyobraźmy to sobie przez chwilę, bo wiem, że w dzisiejszych czasach nam uruchomić wyobraźnię jest bardzo trudno, bo mamy, wiecie, na YouTube'a, wszystko nam wizualizuje, jakby każdą historię. Multimedia nam potrafią zwizualizować, natomiast nasza wyobraźnia często jest uśpiona. Ale przez chwilkę wyobraźcie sobie, że jesteście tam, w Kafarnaum, i widzicie Jezusa robiące te wszystkie rzeczy. Widzicie człowieka, który ma zupełnie uschłą rękę, bezwładną rękę. I widzicie, jak ona wraca do stanu pierwotnego. Jesteście świadkami tego. Widzisz człowieka, paralityka, leżącego na noszach, którego nie można w żaden sposób inaczej uruchomić do chodzenia. Trzeba go nieść na noszach. I widzisz, kiedy Jezus mówi do tego człowieka: podnieś swoje nosze i chodź. I on staje i idzie. Jesteś świadkiem tego wydarzenia. Widzisz na własne oczy, jak do Jezusa przyprowadzono wielu chorych. Wielu. I tłum się ciśnie do Jezusa. Każdy chce się Go dotknąć, bo widzi, że Jezus jest tą niesamowitą osobą, tą wyjątkową osobą. Widzisz też, jak Jezus słowem wygania demony. Jesteś tego świadkiem. Widzisz to na własne oczy. Czyż wiara nie rośnie wtedy? Czyż nie patrzysz na Jezusa jako kogoś zupełnie wyjątkowego, niesamowitego, niepowtarzalnego? Rośnie. Ale czy to powoduje, że naprawdę Go znasz? Czy to spowodowało, że już znasz Jezusa, wiesz o Nim wszystko? Uczniowie widzieli te wszystkie cuda. Robiło to na pewno na nich wrażenie, a jednak kiedy nastała burza, kiedy płynął z Jezusem, kiedy jest nawałnica, wołają do Jezusa: czy nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Na Jeziorze Galilejskim do dzisiejszego dnia bywa tak, że zrywa się nagle, jest zmiana pogody i zrywa się wiatr. Są to wiatry bardzo intensywne, bardzo niebezpieczne, które w taki realny sposób mogą zagrażać życiu. Źródła podają, że w Izraelu często takimi wiatrami najbardziej intensywnymi są wiatry południowe, które też mogą powodować wręcz wyrywanie drzew z korzeniami. To były naprawdę silne wiatry. My, Olsztyniacy, którzy mieszkamy, wiecie, pośród jezior, to wiemy o tym, że przebywanie na jeziorze, w taką nawałnicę, w jakąkolwiek nawałnicę, jest bardzo niebezpieczne. Uczniowie, większość uczniów była rybakami, więc dla nich to zjawisko było znane. Oni wiedzieli, że jeśli krzyczą giniemy, to giniemy. Ich życie było naprawdę w niebezpieczeństwie. Czytamy o tym, że ta nawałnica była tak wielka, że aż fale wlewały się do łodzi. Tymczasem w tej całej sytuacji widzimy Jezusa, który śpi. Dziwna sytuacja, prawda? Jezus śpi, tu dzieje się taka historia, która zagraża życiu realnie uczniom, jego uczniów, a Jezus śpi. Jakże my często w naszym życiu też mamy coś takiego, że widzimy Jezusa, który działa pośród innych ludzi, czyni cuda. Widzimy, to nas buduje, buduje naszą wiarę, ale jeżeli chodzi o naszą osobistą więź z Jezusem, naszą osobistą relację z Nim i sytuację, w której się nagle znaleźliśmy, gdzie jest burza, gdzie przychodzi coś takiego, co przekracza nasze myślenie, wyobrażenie, jakby nagle mówimy, że nic nas, jakby Jezusa nic nie obchodzi nasze życie, że giniemy, że jestem w takiej sytuacji, że jest burza, że jest zagrożenie. Wiecie, Jezus wstał, obudził się i zrobił niesamowitą rzecz. Czytamy, że zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I nastała wielka cisza. I ustał wicher i nastała wielka cisza. Wiecie, Jezus jakby skierował się do swoich uczniów i zgromił ich, jakby powiedział, że brak im wiary. I tutaj, wiecie, moglibyśmy spekulować, mówić tak. Wystarczyłoby, że uczniowie by pomyśleli, skoro jest Jezus z nami, to nic nam nie grozi. Często tak się dziś mówi. Ale powiem wam szczerze, gdybym ja był w tej łodzi razem z tymi uczniami, bym pierwszy wołał do Jezusa, bym go budził, bo była realne zagrożenie życia. I widzę Jezusa, który śpi, mojego Pana, którego przed chwilą widziałem niedawno, jak czynił niesamowite rzeczy, cuda. Jezus nie gani uczniów za to, że go zbudzili, że wołali do Niego, ale za ich niewiarę. Dlatego, że mówili, że giniemy, nie widzieli Jezusa, że może zmienić całkowicie tą sytuację. Być może w ich sercach było pragnienie, żeby dać wiadro dla Jezusa, żeby razem z nimi tą wodę wypompowywał, a nie spał w tym czasie. Taka pretensja, że nic ci to nie obchodzi, że gniemy. Ale kiedy Jezus zrobił to, co zrobił, to w uczniach było zdumienie, totalne zdumienie. I te zdumienie czytamy później, że oni powiedzieli, to kim on tak naprawdę jest, że nawet morze, nawet wicher jest mu posłuszny. Oni zdawali sobie sprawę, z kim płynął tak naprawdę tą łodzią. Jezus miał wszystko absolutnie pod kontrolą. On pokazał, że jest Panem nie tylko różnych sytuacji, uzdrowień i tak dalej, ale jest w stanie też i zapanować nad pogodą, co wykraczało totalnie w myśleniu ludzkich, myśleniu ludzkiego. Wiecie, w mentalności Żydów, tym, który panuje nad żywiołami, był tylko i wyłącznie Bóg. Człowiek nie mógł w żaden sposób zmieniać żywiołów, choćby bardzo chciał. Oczywiście czytamy o Eliaszu, który modlił się i nie było deszczu i później modlił się znowu i był deszcz. Ale w głowach Żydów, było Izraelitów, było to, że to Bóg sprawiał na modlitwę Eliasza. On panował, jakby ludzie nie byli w stanie coś zmienić w żywiołach. Jedynie co, to mogli modlić się do Pana o deszcz, o różne zmiany pogody. Bóg był stwórcem nieba i ziemi i Bóg był stwórcem również wszystkich żywiołów i On panował nad tym wszystkim. Jest mnóstwo wzmianek na ten temat w Słowie Bożym, mówiących o tym, że jakby żywioły są poddane tylko i wyłącznie Bogu. Czytamy choćby o tym w Psalmie 107, gdzie wiatry są nazwane jego końcami, a wody są mu posłuszne. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli właśnie Psalm 107, taki mały fragmencik, jak w niesamowity sposób on też właśnie to, o czym mówię, oddaje. Psalm 107, werset od 23 do 31. Psalm 107, 23 do 31. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, zapadli się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów izraelskich. A więc w sercach ludzi, w sercach Izraelitów było przekonanie, że absolutnie władza i moc nad żywiołami jest dana tylko Bogu, jedynemu, Bogu Izraela. A tutaj mamy sytuację, w której apostoł Marek pisze o tym, że Jezus daje rozkaz dla żywiołu, można powiedzieć, dla wiatru, dla fali, dla zburzonego morza i nastaje wielka cisza. Pamiętacie ten czas, kiedy rozważaliśmy wdowę i wskrzeszenie syna wdowy z Nain, gdzie Jezus nie tylko pomodlił się o wskrzeszenie tej wdowy, ale na Jego słowo dał rozkaz i ten martwy człowiek powstał do życia. I tutaj mamy podobną taką historię w tym sensie, że Jezus nie tylko modli się o zmianę pogody, o to, żeby była coś się zmieniło, ale Jezus nakazuje, można powiedzieć, pogodzi i ona się zmienia. Co nastało, kochani? Wielka, można powiedzieć, wielka cisza. Nie tylko cisza, to jest niesamowite, wielka cisza. Nieraz nam się pewnie zdarzyło być na jeziorze i wiemy, jak wygląda lustro wody, jaka jest zupełnie cisza, jak wygląda cisza na jeziorze. A przed chwilą była taka burza, że wlewały się aż fale do łodzi. Wiecie, Jezus uciszając burzę, objawia swoją absolutnie boskość w tym przykładzie, w tym fragmencie. Pokazuje, że On jest w stanie rozkazać żywiołom i one są Jemu posłuszne. Wiecie, uczniowie widzieli Jezusa w różne sposoby, ale w takim momencie odkryli pierwszy raz, że aż musieli powiedzieć, kim w końcu On jest, kim jest ten Jezus. Że nawet dane Mu są, poddane Mu są wszystkie żywioły. Wiecie, i dobrze jest, kiedy my w swoim życiu właśnie takiego Jezusa znamy. Nie stawiamy sobie jakichś szablonów, gdzie Jezus może zadziałać, a w niektórych momentach nie może zadziałać. I w jaki sposób może działać. Apostoł Paweł miał takie niesamowite objawienie właśnie Jezusa Chrystusa w swoim życiu, że to, co mówiłem ostatnio, że kiedy pisał list do Tymoteusza, w swoich cierpieniach, w swoich prześladowaniach, pisał właśnie, że ja wiem, komu zawierzyłem. Jakby miał ten obraz boskości Jezusa Chrystusa, który jest tym, któremu jest dana absolutnie wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. I Jezus nie tylko mówił o tym, że mi jest dana wszelka władza i moc na niebie i na ziemi, ale czynił to również. I to jest niesamowite. Paweł pisał w liście do Kolosan, że właśnie o Jezusie Chrystusie, Kolosan 1 rozdział, 15 werset, że On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła i musimy zawsze o tym pamiętać, kochani. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Wiecie, apostoł Paweł to widział, to wiedział. To było objawione w jego sercu. Dlatego pisał do zboru w Kolosach o tym. I chcę zadać takie pytanie. Czy znasz takiego Chrystusa? Czy znasz Jego? Czy znasz Go z opowieści? Czy znasz Go z cudów? Gdzieś tam, to tu, to tam, gdzieś słyszałeś, że Jezus czyni jakieś cuda. I cuda są dobre, fajne. Ale nic się to nie ma z tym, z twojej osobistej relacji z Nim. Osobistym poznawaniu Jego. Można jeździć, wiecie, wszędzie. Warszawa, Łódź, nawet za granicę. W poszukiwaniu cudów i rzeczy, które czyni Jezus. I one mogą być prawdziwe i niesamowite. Ale to nic nie da, jeśli ty własnej relacji nie będziesz miał ze swoim Panem, swoim Mistrzem. Jeśli ty nie będziesz miał objawionego w swoim sercu Jezusa Chrystusa, któremu dana jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi, i którym zamieszkała cała pełnia boskości, jak Paweł mówi. Kiedy apostoł Paweł poznał takiego Jezusa, to był w stanie poświęcić swoje życie dla Niego i umrzeć dla Niego. Co zresztą się stało? Umrzeć dla tego imienia. Nie tylko Paweł, ale też apostołowie, chrześcijanie w pierwszym wieku, nie tylko też w pierwszym wieku, ginęli tylko dlatego, albo aż dlatego, że zawierzyli Jezusowi Chrystusowi. Bo mieli Go takiego, jakim On jest. Zakochani byli w Nim. Wiecie, czego nam czasami brakuje? Zakochania się w Jezusie Chrystusie. Zakochania się. Zobaczenia, kim On jest. Kim ten jest Jezus. Ja cały tydzień sobie zadawałem, kim Ty jesteś, Panie? Że nawet burza, nawet wiatr i fale są Tobie posłuszne. Wiecie, Jezus, kiedy zwraca się do wiatru, kiedy zwraca się do tej całej burzy, mówi niesamowite słowo i to słowo jest użyte w kontekście niesamowitego autorytetu, takiego nakazu. Używa tutaj greckiego słowa siopao, inaczej jakby rozkazuje ci milcz, bądź cicho, umilknij. W takim naprawdę, wiecie, autorytecie. Czasami sobie myślimy, że takie tam powiedzenie, ale to był rozkaz na Jego słowo, zobaczcie, co się stało. Mało tego, Jezus używa tutaj drugiego czasownika greckiego, phimao, które oznacza, że nałóż sobie kaganiec lub zwiąż sobie gębę inaczej. Tak można tłumaczyć, przepraszam za wyrażenie, ale takie tłumaczenie jest dokładnie z greckiego. Że Jezus dla tak wielkiego żywiołu, jeszcze raz sobie wyobraźmy, że jesteśmy na tym jeziorze, że się dzieją takie rzeczy, jakie dzieją, że nie jesteś w stanie zmienić sytuacji, która jest na jeziorze galilejskim. Wiatr szaleje, masz śmierć w oczach, a Jezus mówi do wiatru, zwiąż sobie kaganiec, zabierz sobie kaganiec, milcz, umilknij. I w tym momencie nastaje wielka cisza. Wiecie, tam czytamy, że trwoga była w sercach uczniów, dlatego, że jeszcze takiego Jezusa nie widzieli. Z tak wielkim autorytetem, z tak wielką władzą. I powiedzieli, kim On jest? Kim jest Jezus? Już myśleli, że Go objęli swoim umysłem. Krzyczeli do Niego nauczycielu. Traktowali Go jako nauczyciela, bo był Nim. Ale jako Syna Bożego, jako temu, któremu jest dana wszelka władza i moc, jeszcze nie poznali. Wiecie, musimy też być świadomi tego, że czasami, kiedy patrzymy na Jezusa, na to, co czyni, na to, co czytamy, zawsze sobie dziś porównujemy to z naszym życiem, z tym, co my doświadczamy czasami, i szukamy takiego punktu odniesienia do tego, jak ja poznałem Jezusa. Nie dajemy takiej jakby działalności Ducha Świętego, żeby On malował nam obraz Jezusa taki, jaki On jest, a nie w porównaniu z kimś, czy z daną sytuacją, czy z czymkolwiek. Bo często tak jest, że jeżeli widzimy na przykład taką sytuację, że nie wiem, umiera nasz jakiś przyjaciel w wierze, to mamy już obraz, że widocznie tak musi być, tak Jezus działa dzisiaj. Daje to nam pewne schematy i wyobrażenie, które niekoniecznie jest tym, nie jest prawdziwe taki, jaki Jezus jest naprawdę. Dlatego usilnie starajmy się poznawać Go osobiście. Nie przez pryzmat innych i innych wydarzeń, ale osobiście przychodząc do Niego. I w takiej osobistej, w takim osobistym poznaniu Jezusa Chrystusa był apostoł Piotr. I chciałbym też taką historię pewną wam przeczytać z Ewangelii Mateusza, gdzie mamy tę sytuację, która dzieje się na morzu podczas wichury, podczas tej przeprawy na drugą stronę, gdzie Jezus gromi wicher, morze, dzieje się niesamowity cud. Ale później, kiedy parę rozdziałów do przodu byśmy poszli, widzimy sytuację, w której Jezus karmi 5000 ludzi, właściwie mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, kiedy to wymaga na swoich uczniach, by przeprawili się też na drugą stronę, kiedy to rozpuszcza lud do domów, a sam udaje się na górę, żeby się modlić. I czytamy, że w momencie, kiedy rozpuścił lud i nastał wieczór, czytam w 24 wersecie 14 rozdziału Ewangelii Mateusza, że tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, łódź, którą miał płynąć Jezus. Jedno stadium to około 200 metrów, tak w przybliżeniu, 192 bodajże, więc ta wiele stadiów to znaczy, że łódka się naprawdę oddaliła, gdzieś była na horyzoncie być może. Nie było szans, żeby Jezus przeprawił się do swoich uczniów tą łodzią. Wiatr był bowiem przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Czy słyszycie, co mówię? Jezus przyszedł do uczniów. Wiecie, my czasami, jak czytamy Ewangelię, to tak sobie, czytając 10., 50., 100. raz, to tam, a Jezus przeszedł po wodzie. Ale zatrzymajmy się przez chwilę. Znacie kogoś, kto wyszedł po wodzie? Prawa fizyki mówią to, że nie ma możliwości, żeby woda wyparła w taki sposób ludzkie stopy. Przeczy to całkowicie. Zresztą nie wiem, czy ktoś próbował wyjść z Łodzi na przykład i przejść się po wodzie. Jezus idzie po wodzie. Uczniowie zaś, widząc Go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Wiecie, oni nie spodziewali się, że w tym momencie, zresztą tutaj czytamy, że to było o czwartej straży nocnej, czyli gdzieś bliżej rana tak naprawdę. Noc się dzieliła na cztery straże i ta czwarta straż to była gdzieś już w pobliżu poranka. W związku z tym, patrząc na te całe wydarzenia wcześniejsze, że Jezus został, był wieczór, spędził czas na modlitwie, te długie głosowanie uczniów musiało naprawdę długo trwać. Tym bardziej, że mieli wiatr przeciwny. Zmęczeni, zniechęceni, być może zatworzeni, bo też był wiatr, jakaś tam burza. I nagle widzą kogoś, kto idzie po wodzie. I pierwsze skojarzenie oczywiście, że to zjawa, że to jest jakieś widzenie, nie wiem, niemożliwe jest, żeby ktoś szedł po wodzie. Uczniów od razu analizuje i sobie dopasowuje to, co zna, to, co może widzieć. Na pewno takiej sytuacji się nie spodziewali. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. To jest niesamowicie, ja jestem. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli Ty jesteś, jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, wołał, Panie, mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Już mieli troszkę szersze spojrzenie, trochę inne spojrzenie niż to, co czytaliśmy w Ewangelii Marka w 4 rozdziale. Widzieli Jezusa jako Syna Bożego, jako temu, któremu nie tylko jest podległe wiatr, wichura, morze, ale który również jest w stanie chodzić po wodzie. Mało tego, daje tą możliwość dla Piotra, który również idzie po wodzie. I przecząc tym samym wszelkim prawom fizyki. Wiecie, tak patrząc na życie Piotra, jego wiara nie była doskonała. Kiedy Jezus powiedział do Piotra, że oto ja jestem, nie bój się, w sercu Piotra była wątpliwość. Panie, jeżeli to Ty, to każ mi przyjść do Ciebie. Ale zobaczcie, pomimo jego wiary, taki troszkę z wątpliwościami, na słowo Jezusa wyszedł z łodzi i poszedł do Niego. Patrząc się na Jezusa. Wiecie, i to mi pokazuje niesamowity też obraz, że czasami chcąc mieć tą bliższą relację z Jezusem, tą bliską więź, nie da się być takim, wiecie, w tłumie, wtopić się w tłum. Być w tej łodzi i widzieć Jezusa przez pryzmat wszystkich uczestników. Czasami potrzebujesz też jakby usłyszeć słowo od Jezusa i wyjść z tej łodzi i naprawdę mieć z Nim osobistą relację, osobistą więź. Nawet kiedy wokół Ciebie szaleje burza, nawet kiedy jest niebezpiecznie. Wiecie, znamy to, że kiedy Piotr spuścił wzrok swój z Jezusa, zaczął patrzeć na okoliczności, na burzę, zaczął tonąć, ale również i wtedy Jezus jest niesamowity, wyciąga dłoń, ratuje Piotra i mówi, o małowierny, czemu zwątpiłeś małej wiary? Wiecie, czasami jest tak właśnie, że okoliczności w naszym życiu powodują, że tracisz wzrok z Jezusa. Że czasami to, co się dzieje wokół Ciebie, powoduje, że tracisz Jego wzrok. I kiedy tracisz wzrok z Jezusa, to zaczynasz gdzieś tonąć. Zaczynasz gdzieś w świat się w swojej wierze. Wiecie, Piotr się nauczył takiej osobistej relacji z Jezusem. To jest niesamowite. Na pewno, słuchajcie, ta lekcja dużo mu dała. Uczniowie może byli bezpiecznie w tej łodzi, wiosłowali dalej, ale to, co doświadczył Piotr, to było niesamowite. Na jego słowo Jezus powiedział: przyjdź. I wyszedł. Zobaczcie, ten krok wiary spowodował, że w niesamowity sposób poznał Jezusa, kim On jest. Doświadczył, że On jest naprawdę Synem Bożym. Nie tylko wiedział, ale tego doświadczył. Wiecie, to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to to, że w naszym życiu, żebyśmy nie mieli takich szablonów, w sensie tego, jak Jezus działa, jak On funkcjonuje, jak działa w Kościele. Dlatego, że żebyśmy mieli tą osobistą więź, osobistą relację z Jezusem. Żebyśmy Go widzieli jako Tego, któremu jest dana absolutnie wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Żebyśmy poznali Jezusa takim, jaki on jest. Nie takim, jakie nasze wyobrażenie o Nim jest. Mamy Słowo Boże. To jest niesamowite, że możemy właśnie czytać i uczyć się i doświadczać tego, jaki On jest. Wiecie, nam dla Kościoła właśnie tak, ostatnie zdanie, dane jest, zobaczcie, Słowo Boże. To jest niesamowite. Że czasami jest tak, że chcemy różnych cudów, różnych rzeczy, a tu potrzeba jest po prostu Słowa Jezusa. Słowa tego, który do nas mówi. Mieć objawionego Jezusa. Bo Jezus objawił się w swoim Słowie. I naprawdę, kochani, nic nam więcej nie potrzeba. Nie potrzeba nie wiadomo czego, nie wiadomo jakich rzeczy. Bo te rzeczy nie sprawią, że poznasz Jezusa bardziej. One Ciebie zbudują. Zbudują Twoją wiarę. Ale nie sprawią, że poznasz Jezusa bardziej. Że Jego doświadczysz. Być może dzisiaj, kochani, potrzebujemy właśnie spojrzeć na Pana tak, jak spojrzeli apostołowie, tak jak Jego uczniowie, kiedy byli z Nim razem w tej łodzi. Żebyśmy czasami sobie w naszej głowie nie budowali takich schematów, że Pan tak działa, a tak nie działa. Ja wiele razy sobie tak układałem w głowie. Wiecie, zresztą często jest tak, że nasze patrzenie się, zbawienie naszych bliskich. Czasami mówimy sobie, że Pan tak łatwo jakoś dociera do ludzi, którzy nie są z naszych rodzin, bliskich, których nie znamy, bo łatwiej jest dotrzeć do kogoś obcego, a tak trudno gdzieś uwierzyć w to, że Pan może w niesamowity sposób na przykład naszych najbliższych zbawić. Ale może i Jemu jest dana wszelka władza i moc. Nie stawiajmy tych właśnie różnych barier w naszych głowach często, które są. Jezus jest tym, któremu jest dana wszelka władza i moc na niebie i na ziemi.